Proszę, otwórzmy pierwszy list apostoła Jana na rozdziale drugim i przeczytajmy wersety od 18 do 27. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów, stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas, ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A to jest obietnica, którą On nam dał, życie wieczne. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Ale jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem. I jak was nauczyło, tak w nim pozostańcie. Dla ludzi w naszych czasach bycie chrześcijaninem często oznacza tolerowanie i akceptację dla prawie każdego poglądu, dla każdej nauki, dla każdej doktryny, dla każdego wierzenia. Wystarczy, że ktoś powie, że kocha Pana Jezusa, że kocha Boga, że czyta Biblię i już jest uznany za chrześcijanina. Jeśli do tego jest miły, jeśli do tego jest uczynny, to nawet może być dawany jako wzór życia chrześcijańskiego i pobożności. Ludzie postrzegają bowiem Kościół nie jako społeczność świętych, którzy są zbudowani na podstawie nauki apostolskiej i którzy trwają w prawdach Słowa Bożego, lecz postrzegają Kościół jako swoisty parlament, jako miejsce, gdzie ludzie o różnych poglądach, o różnych światopoglądach, pomimo różniących ich poglądów, są w stanie razem być i razem budować wspólnie przyszłość. Niestety, tak nie jest. Kościół nie jest miejscem, gdzie mogą ścierać się różne poglądy i nie jest miejscem, w którym istnieją równorzędne prawdy. Kościół jest Bożym Królestwem, gdzie jest jeden król i władca, jeden Bóg, gdzie jest jedna nauka i jedna prawda. Niestety, ale myślenie polityczne tak przylgnęło do Kościoła, że nawet czasami mówimy, że są chrześcijanie liberalni, są chrześcijanie konserwatywni. I to jest tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że chrześcijaństwo ma wiele twarzy i wiele prawd. Apostoł Jan, podobnie jak wszyscy apostołowie, wszyscy święci wszystkich wieków, przeciwstawiał się takiemu poglądowi. I jednoznacznie nauczał, że istnieją tylko chrześcijanie, którzy trwają w nauce Chrystusa i ci, którzy są poza Kościołem, którzy są w herezjach i którzy porzucili naukę Chrystusową i tak naprawdę dzisiaj działają przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Bo prawda jest taka, że istnieją tylko dwie grupy ludzi. Są ludzie, którzy naśladują Chrystusa, i są tacy, którzy fałszują naukę Chrystusa. Nie ma niczego pośrodku. Dzisiaj bowiem ludzie nie chcą przyjąć tej prawdy, bo chcą pokoju i jedności. Nawet jeżeli ceną pokoju i jedności będzie prawda. I dlatego ludzie nie chcą poznawać Słowa Bożego i nie chcą studiować doktryn, nauk biblijnych, gdyż burzy to komfort ich małego, przytulnego świata, gdzie wszyscy się kochają. Takie podejście było obce zarówno Janowi, jak i innym apostołom, jak i Kościołowi pierwszego stulecia. W tych wersetach, które czytaliśmy, widzimy wyraźnie, że dla apostoła Jana walka między prawdziwą a fałszywą nauką o Chrystusie była bardzo ważna. Wiedział on bowiem i podkreślał tą prawdę, że herezja nie jest jakimś błędem w ramach chrześcijaństwa, ale że nauczanie heretyckie, nauczanie niewłaściwe o Chrystusie, o Jego naturze, o prawdach, które wiążą się z Nim i z Jego Ewangelią, to już jest wyjście poza chrześcijaństwo i już to nie jest nauka chrześcijańska. Gdyż pozornie spór dotyczy tylko kwestii teologicznych, ale w rzeczywistości spór o naturę Chrystusa jest sporem o Kościół i o chrześcijaństwo. Kim on jest? Czy to jest Kościół Biblii? Czy to jest wiara, którą głosił Chrystus i apostołowie, czy też coś innego? Herezja, niewłaściwa nauka, nie jest jedną z doktryn biblijnych, ale jest porzuceniem chrześcijaństwa i budowaniem czegoś, co nie zasługuje na miano chrześcijaństwa. I walka z herezją nie może polegać na dyskutowaniu spornych kwestii w celu wyjaśnienia różnic, bo Jan nie występował w takiej dyskusji, ale walka z herezją sprowadza się do demaskowania fałszywej nauki jako tej, która nie podchodzi od Chrystusa i Jego apostołów, żeby ci, którzy w nią uwierzyli, upamiętali się i wrócili do Kościoła. Wrócili do Kościoła i uznali jedynie prawdę Słowa Bożego. Dlatego też apostoł Jan w tonie przestrogi ojcowskiej w wersecie 18 pisze: Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Ciekawa rzecz, że Jan, opisując heretyka, używa określenia antychryst. I ciekawa rzecz, że Jan, pisząc o tych, którzy fałszują naukę Chrystusa, podkreśla, że jest to znak dla Kościoła, że jest już ostatnia godzina. Prorocy Starego Testamentu oczekiwali na ów dzień, oczekiwali na dni ostateczne, gdy Bóg w zdecydowany sposób osądzi zło i odkupi swój lud. W Nowym Testamencie widzimy, że dzieje się to w dwóch etapach. Po pierwsze, dokonało się zwycięstwo na Golgocie, a jego dopełnienie po drugie nastąpi podczas powrotu Jezusa, gdy każde kolano ugnie się przed Chrystusem i każdy język wyzna, że On jest Panem. Stąd musimy pamiętać, że wyrażenia ostatnia godzina, czasy ostateczne lub ostatnie dni odnoszą się do okresu między zmartwychwstaniem Pana Jezusa a Jego chwalebnym przyjściem. Z jednej strony jest to czas działalności Kościoła, kiedy głoszona jest prawda o Chrystusie. Z drugiej strony jest to czas aktywności antychrystów, którzy przychodzą i fałszują naukę Chrystusa, żeby, o ile to jest możliwe, zwieść i wybranych. I zobaczmy dalej, z czym te czasy się wiążą? Z czym wiążą się te czasy ostateczne? Na przykład ten termin pojawia się w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale w wersecie 17. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleje z mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki. Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. I dotyczy się to oczywiście pierwszego kościoła pierwszego wieku, kiedy wydarzyło się to w Jerozolimie. Później czytamy chociażby w Hebrajczykach i w 1 rozdziale w wersetach 1-2. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat. Więc czas ostateczny, dni końca, są to dni od zmartwychwstania Chrystusa do Jego powtórnego przyjścia. Są to dni, kiedy została objawiona pełnia woli Bożej przez Słowo Boże. I są to dni, po których nikt nie może się wytłumaczyć: nie wiedziałem, nie znałem, nie była mi pokazana prawda o Chrystusie. I są to dni aktywności Kościoła i czegoś, co możemy nazwać antykościołem. Bo tak jak istnieje Chrystus i antychryst, każdy buduje swoją społeczność, która walczy z drugą. I tak jak antychryst chce zakłamać Ewangelię, to też tworzy wspólnotę ludzi, którzy żyją w iluzorycznym pokoju, ale nie znają prawd Bożych i według nich nie postępują. Wiemy również z nauczania apostoła Pawła, że zanim nadejdzie Chrystus, pojawi się antychryst. Apostoł Paweł w 2 liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, w wersetach od 3 do 9 pisał: niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub jest przedmiotem czci. Także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? A teraz wiecie, co przeszkadza, także się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec. Przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. I pamiętajmy, że z perspektywy Biblii antychryst ma być postacią religijną. Antychryst nie będzie takim człowiekiem jak Stalin czy Hitler, którzy budowali świeckie, światowe imperia. Będzie on budował i on buduje kościół, antykościół, który ma zwieść tych, którzy są przez Boga przeznaczeni do życia wiecznego. Jednak już w czasie życia apostoła Jana, jak pisze Jan, pojawiło się już wielu antychrystów. I bez względu na to, jak pojmujesz dzisiaj antychrysta, kim on jest, dajmy na to westminsterskie wyznanie wiary, czy drugie londyńskie wyznanie wiary jednoznacznie utożsamiają go z papiestwem, to musisz przyznać, to musisz wiedzieć, że antychryści istnieją i działają również obecnie. Tak jak również dzisiaj obecnie działa podróbka Kościoła, który nie jest Kościołem, a który jest przeszkodą dla wielu w oddaniu czci Bogu w sposób, który Bogu się podoba. Warto pamiętać, że greckie słowo anti oznacza przeciwko lub zamiast. Tak więc antychrystem jest człowiek, który zamiast Chrystusa daje inny obraz Chrystusa. Antychrystem jest więc nauczyciel głoszący Chrystusa, który nie jest Chrystusem Biblii. Jakiego więc Chrystusa głoszą antychryści czasów Jana i naszych obecnych czasów? Głoszą Chrystusa, który nie do końca jest Bogiem. I myślę, że znamy takie grupy, które głoszą i mówią, że Chrystus nie jest Bogiem. Ale głoszą też Chrystusa, który nie do końca jest człowiekiem. Głoszą też Chrystusa, który nigdy do końca nie zbawia. Głoszą Chrystusa, który oferuje jedynie zdrowie i bogactwo i po to umarł na drzewie krzyża. Głoszą Chrystusa, który nieustannie składa się w ofierze mszy. Głoszą Chrystusa, którego zaprasza się do życia, aby dał człowiekowi dobre samopoczucie. Nigdy nie głoszą Chrystusa Biblii i zawsze wypaczają naukę o Nim i Jego Ewangelię. I tak naprawdę nauka antychrystów ma wiele odcieni i wiele odmian. I antychrystów wielu, jak mówi Jan, wyszło na ten świat. I musimy strzec się tych nauk i musimy strzec się ludzi, którzy głoszą takie nauki. Jan nawet przestrzegał, żeby takich nie pozdrawiać, nie przyjmować do domu. Tak naprawdę zalecał, żeby nie mieć z nimi żadnej społeczności. Apostoł Paweł mówił, a heretyka po pierwszym, drugim upomnieniu unikaj. Czyli też nie miej z nim żadnej społeczności. I musimy strzec się tych ludzi. I zobaczymy nie jeden raz, że tak jak w czasach apostolskich, byli ludzie, którzy opuścili Kościół, aby głosić herezję i nauki sprzeczne z Biblią. Tak będzie i dzisiaj. W 19 wersecie Jan bowiem napisał, wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami, lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ci, którzy opuszczają prawdziwy lud Boży, by przyjąć innego Chrystusa, dają tym świadectwo, że nigdy nie byli chrześcijanami. Dlatego Jan pisał wyraźnie, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Bo kiedy człowiek opuszcza Chrystusa i opuszcza naukę Ewangelii i ją porzuca i nie chce pójść za tą nauką, ale idzie za nauką zwodzicieli, antychrystów i chce mieć fałszywy obraz Chrystusa, to pokazuje prawdę, że w Chrystusie nie był i nie jest. Gdyż prawdziwy chrześcijanin wytrwa do końca, przejdzie różne próby i burze zgodnie ze słowami Jezusa, które wypowiada m.in. w Ewangelii Jana w 10 rozdziale w wersecie 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. I musimy pamiętać, że walka z herezją, walka z fałszywą nauką, toczy się przynajmniej na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, jest to walka między miłością i nienawiścią. Z miłością do Boga i nienawiścią do Boga. Z miłością do świata i nienawiścią do świata. Ale że jest to też walka między świętością i grzechem. Ale co jest może najważniejsze? Jest to walka między prawdą a fałszem. Między tym, co jest potwierdzone przez Boga, a wymysłem ludzi. Jest to walka na śmierć i życie i nie tylko o teraźniejszość Kościoła i jego świętość, miłość i prawdziwość, ale też o przyszłość tego Kościoła.
Co prawda walka jest zwycięska, ale Kościół musi piętnować antychrystów, musi ich wyrzucać poza swój obręb, pokazując ich im miejsce, mając nadzieję, że Bóg może część ludzi będących w błędzie doprowadzi do upamiętania. I musimy też pamiętać, że antychryści byli, są i będą, dopóki Chrystus nie przyjdzie, i że dołożą wszelkich starań, aby odwieść ludzi od prawdziwego Chrystusa i od prawdziwej Ewangelii. I wielu dzisiaj ludzi szuka nauczycieli, którzy są mili, którzy mi mówią przyjemne rzeczy dla ludzkiego ucha, którzy mają przyjemne sposoby głoszenia swojej nauki, gdzie nie trzeba włożyć wiele trudu, wiele pracy, którzy może kręcą ładne filmy chrześcijańskie i może śpiewają ładne piosenki, ale nie głoszą Ewangelii, nie głoszą prawdy o Chrystusie. Nie głoszą to, że Chrystus jest w pełni Bogiem, nie głoszą to, że Chrystus jest w pełni człowiekiem, nie głoszą to, że Chrystus raz na zawsze zbawił swój lud, nie głoszą to, że Chrystus mówi, że Jego lud będzie cierpiał na tej ziemi, nie głoszą to, że ofiara Jezusa była raz sprawowana i nie trzeba tej ofiary powtarzać, i nie głoszą tego, że zaproszenie Jezusa do swojego życia oznacza to, że On jest Panem tego życia i ma do Niego absolutne prawo. A wielu ludzi nie chce tego słuchać. Nie chce słuchać prawdy, która boli, ale która też przemienia. I dlatego dobrze jest posłuchać też ostrzeżenia, które apostoł Paweł wystosował do Tymoteusza w drugim liście, w 4 rozdziale, w wersecie 3 i 4. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I jeżeli ktoś szuka nauczyciela miłego, który będzie mówił mu miłe rzeczy w sposób, który będzie mu się podobał, niech pomyśli teraz o tym ostrzeżeniu Pawła. Czy nie jest dzisiaj w tym miejscu? Czy nie jest tym, który chce tylko, żeby mu mówić o jego potencjale, o jego ważności, o jego bogactwie w Chrystusie? Czy nie jest tym, którego uszy rzeczywiście świerzbią? Nie ku słuchaniu Słowa Bożego, ale ku słuchaniu słowa antychrystów, którzy nie głoszą prawdziwego Chrystusa. I apostoł Jan w tym fragmencie, który dzisiaj czytamy i rozważamy, mówi o 3 sposobach, które mają nam pomóc w rozpoznawaniu fałszywych nauczycieli. Po pierwsze, musimy sprawdzić ich deklarację wiary dotyczącej Jezusa Chrystusa. Po drugie, musimy sprawdzić świadectwo Ducha Świętego, który jest w nas. I po trzecie, musimy sprawdzić, czy naprawdę trzymają się nauki apostolskiej. Tak jak mówiłem, po pierwsze musimy sprawdzić deklaracje dotyczące Chrystusa. Dlatego Jan w wersetach od 22 do 23 mówi: któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Ojca, nie ma i Syna. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. Fałszywi nauczyciele, przed którymi przestrzegał apostoł Jan, byli gnostykami. Wierzyli oni, że boski Chrystus stąpił na człowieka Jezusa podczas chrztu, a potem opuścił go przed ukrzyżowaniem. Prawdziwe wcielenie według nich nie miało więc miejsca. Więc nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako osobę o dwóch naturach, ludzkiej i boskiej. Zakłamali prawdę o Chrystusie, przekreślili naukę o Jego usprawiedliwieniu i o Jego ofierze. I każdy, kto przekreśla naukę, że Chrystus jest w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem, że Chrystus jest jedyną ofiarą, która skutecznie usprawiedliwiła grzesznika, jest antychrystem. Jeżeli ktoś mówi, że jest zbawienie poza Chrystusem, jest antychrystem. Jeżeli ktoś mówi, że ofiara Chrystusa była zbyt mała, żeby człowieka zbawić, jest antychrystem. Nie robi nic innego, tylko depcze ofiarę Jezusa Chrystusa i uznaje ją za nieważną. Apostoł Jan zaś nauczał, że Bóg człowiek, Jezus Chrystus, jest jedyną drogą do Ojca i tylko On nam go objawia, nikt inny. Tym samym potępił on wszystkie nauki, które głoszą inaczej. Potępił nauki, które głoszą, że człowiek może sam szukać Boga. Potępił nauki, które mówią, że człowiek z natury jest dobry. Potępił nauki, które mówią, że Chrystus zbawił, ale nie do końca i nie mógł dać człowiekowi wiecznego zbawienia. Potępił wszystko, co znieważa Chrystusa i sprowadza go poniżej Boga. Wyraźna bowiem biblijna nauka mówi, że człowiek, Jezus Chrystus, jest boskim Chrystusem i jedynym pośrednikiem między Bogiem a grzesznymi istotami ludzkimi. Antychryst odrzuca więc zarówno Syna, jak i Ojca. Jeżeli ktoś mówi, że dzisiaj na ziemi jest gdzieś głowa Kościoła, czy ją nazwie papieżem, czy w jakiś inny sposób, to mówi, że już nie jest tym Chrystus. Jeżeli ktoś mówi, że jest jakikolwiek inny pośrednik między Bogiem Ojcem a człowiekiem niż Chrystus, znów dopuszcza się wielkiego bluźnierstwa. I prawda o Chrystusie została bardzo dobrze ujęta w wyznaniu atanazjańskim o Chrystusie i w ogóle o naturze Boga. I warto właśnie z takim wyznaniem wziąć i fałszywego nauczyciela zestawić. Czy pod nim się podpisze? Zresztą po to od samego początku Kościoła powstawały wyznania wiary, żeby sprawdzać nauczycieli i żeby lud Boży był bezpieczny. Wyznanie atanazjańskie mówi: ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać chrześcijańską wiarę, której, jeśli by kto nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na wieczność. Wiara zaś chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójce w jedności, nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki i Syn, taki Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty. Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty, a jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty. Jak i nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz jeden niestworzony i jeden niezmierzony. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i Duch Święty, a jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Podobnie Ojciec jest Bogiem, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty, a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. Tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem Duch Święty, a jednak nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan. Ponieważ każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda chrześcijańska wyznawać nam każe. Tak chrześcijańska religia zabrania nam mówić o trzech bogach lub trzech panach. Ojciec przez nikogo nie został uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi od samego Ojca, nie jest uczyniony, ani stworzony, ale zrodzony. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Jeden więc jest Ojciec, nie trzej ojcowie, jeden Syn, nie trzej synowie, jeden Duch Święty, nie trzej duchowie święci i nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe, tak iż we wszystkim, jak już wyżej napisano, trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójce w jedności. Kto zatem chce być zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie. Ale konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także wierzyć należycie we wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiara chrześcijańska polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, iż Pan nas, Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty Matki w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego ciała, równy Ojcu według bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa. A choć jest i Bogiem, i człowiekiem, to jednak Chrystus nie jest dwiema osobami, lecz jedną. Jedną zaś osobą jest nie przez przemianę bóstwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa w Bogu. Jeden najzupełniej nie przez zmieszanie się natur, ale przez jedność osób. Albowiem jak rozumna dusza i ciało jedno są człowiekiem, tak Bóg i człowiek jedno są Chrystusem. Poniósł On mękę dla naszego zbawienia, wstąpił do otchłani, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Na Jego przyjście wszyscy ludzie mają pozostać w swoich ciałach i zdadzą sprawę z własnych uczynków. Ci, którzy dobro czynili, przejdą do żywota wiecznego, ci zaś, którzy zło czynili, do ognia wiecznego. Taka jest wiara chrześcijańska. Jeśli ktoś nie będzie jej należycie i stanowczo wyznawał, nie może być zbawiony. Tak krótko Kościół starożytny definiował podstawy wiary o Bogu. I jeżeli ktoś tym podstawom zaprzecza, to nie ma ani Ojca, ani Syna i jest poza obrębem Kościoła. Ale też mamy drugi test, drugą formę sprawdzenia, czy ktoś jest Bożym nauczycielem, czy też nie. I Jan pisze o tym w wersetach 20 i 21. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Ciekawa rzecz, że Jan pisze do nich, że list, który do nich kieruje, wynika z tego, że oni mają poznanie prawdy. Gdyby nie mieli, nie pisałby tego listu i by ich nie ostrzegał. Ale o czym mówi tutaj Jan? O jakim namaszczeniu i dlaczego pisze, że wiedzą wszystko, a jednocześnie przestrzega ich, naucza i napomina do właściwego postępowania? Oczywiście chodzi tu o przyobiecanego przez Chrystusa Ducha Świętego dla Jego uczniów. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersetach od 16 do 17, Pan Jezus dał taką obietnicę. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i was będzie. I bardzo podobnie pisze apostoł Paweł o znaczeniu Ducha Świętego i jego namaszczenia w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wersetach 21-22. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek. Duch Święty powoduje, że człowiek jest w stanie poznać Pisma Święte, jest w stanie czytać Słowo Boże i widzieć w nim Chrystusa takiego, jakim On jest. I ponieważ w człowieku wierzącym mieszka Duch Święty, to wie on wszystko, że potrafi rozróżnić prawdę od fałszu. Dlatego też w wersecie 27 apostoł pisał: ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. I nie chodzi oczywiście tutaj, że nie ma być służby nauczycielskiej i że ludzie nie mają być uczeni Słowa Bożego, bo sam Jan, pisząc ten list, ich uczy i przekazuje wielkie prawdy. Lecz chodzi o to, że Duch Święty jest swoistym wykrywaczem kłamstw dla chrześcijanina, który naprawdę jest wierzącym człowiekiem. To Duch Święty powoduje, że poznajemy grzech własny i potrafimy od niego się odwrócić i czujemy ohydę wobec grzechu. To Duch Święty jest gwarantem, że prawdziwy chrześcijanin nie odpadnie od prawdziwej Ewangelii. Bez Ducha Świętego ludzie wierzyliby w Chrystusa po swojemu. Część by wierzyła, że Chrystus jest liberałem, część, że konserwatystą, część by wierzyła w Chrystusa tak namalowanego, część innego. Wierzylibyśmy po prostu według naszego umysłu, według naszej wyobraźni, według naszej tradycji albo zwyczaju, w którym się wychowaliśmy. Mając zaś Ducha Świętego, możemy wszystko rozeznać. Możemy wiedzieć, co jest prawdą, a co nie. Co prawda, na jakiś czas możemy ulec zwiedzeniu, lecz Duch Święty będzie bił w nas na alarm, gdy na przykład usłyszymy zdanie takiego typu: najważniejsze, byśmy wszyscy wierzyli w Boga i mieli jedność ducha. Duch Święty wtedy budzi człowieka. Nie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby oddać Bogu cześć i chwałę, tak jak Jemu się to podoba w duchu i w prawdzie. Ludzie wierzący doskonale wyczują, że wiara zbudowana na sentymentach, na uczuciach, na emocjach jest niewystarczająca i wcześniej czy później ją odrzucą. I nie można dotrzeć z prawdziwą wiarą i z doktrynami biblijnymi do ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego, bo oni nie rozumieją i nie są w stanie zrozumieć nigdy prawd duchowych. I jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, mówiąc prawdy duchowe człowiekowi, dlaczego nie może przyjąć, to odpowiedź znajdziesz w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w drugim rozdziale, wersecie 14. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. A skoro chrześcijanin ma Ducha Świętego, to i duchowo będzie potrafił rozsądzić zarówno kazanie, zarówno tekst, który przeczyta, jak i może film, który gdzieś tam obejrzy i który będzie mu chciał pokazać pewne prawdy chrześcijańskie. Ale też jest trzeci ważny test. Wszystkie te trzy testy powinniśmy brać razem, nie tylko jeden, kiedy sprawdzamy jakiegoś nauczyciela. Po trzecie, trzeba sprawdzić, czy nauka zakorzeniona jest w doktrynie apostołów, w tym, co było uczone od początku. Dlatego Jan w wersecie 24 pisze: to więc, co słyszeliście od początku, niech was pozostanie. Jeśli pozostanie was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Chrześcijanie mają bowiem dążyć, mają wierzyć i mają nauczać jak apostołowie. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie jak progres poznania. Nie ma wzrostów poznania, że kolejne pokolenie wie więcej od poprzedniego pokolenia. Mamy dążyć do tego, żeby nasza nauka była w zupełności zgodna z apostołem Janem, z apostołem Piotrem, z apostołem Pawłem i wszystkimi innymi apostołami i tym, co oni głosili i czego nauczali. I nauczyciele w Kościele, ale również inni członkowie Kościoła nie mają żadnego prawa do wprowadzania żadnych nowych doktryn, żadnych nowych nauk, żadnych nowinek, nowych obyczajów, tudzież uzupełnień, których celem jest łechtanie ucha czy też oka człowieka, żeby jemu było przyjemniej w Kościele. Chrześcijaństwo nie potrzebuje bowiem unowocześnienia, nie potrzebuje jakiejś tam aktualizacji, gdyż ciągle jest aktualne. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, taki sam na wieki. On nie ulega zmianie i Jego ofiara, jak była doskonała, tak doskonała jest. Wystarczy jedynie trwać w nauce apostołów, w niczym więcej. Apostoł Paweł dlatego pisał do swego umiłowanego syna Tymoteusza w drugim liście, w pierwszym rozdziale, w wersecie 13. Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł nie zachęcał Tymoteusza ani żeby był kreatywny i pomysłowy. Nie zachęcał, żeby wymyślał nowe słowa, nowe nauki, nowe doktryny. Nie zachęcał go do tego, żeby był twórczy w swojej teologii, ale zachęcał go tylko do jednego, żeby ten trzymał się wzoru zdrowych słów, żeby trzymał się nauki, którą mu apostoł Paweł przekazał i żeby w tym trwał, to głosił i nie dał się z tego stanowiska zepchnąć. Mamy więc być wierni apostolskiemu nauczaniu, a jeśli to zaniedbamy, to narazimy się na atak herezji. Każda nauka nie mająca poparcia w Słowie Bożym, sprzeciwiająca się temu Słowu, a nawet wypaczająca to Słowo, która niewłaściwie pokazuje Chrystusa, niewłaściwie pokazuje Kościół, niewłaściwie pokazuje Boga, jest nauką bardzo niebezpieczną. Jeżeli nie będzie się ostrzegało przed heretykami, przed antychrystami, tak jak to robił Jan, to otwiera się szeroko drzwi, żeby różni ludzie weszli i robili w Kościele, co im się żywnie podoba. I nie jest to Boże i nie jest to dopuszczalne. Dajmy na to Charles Hodge, bardzo znany XIX-wieczny teolog, seminarium w Princeton z tamtego uniwersytetu, kiedy chciał pochwalić ten wydział teologii, powiedział: nie boję się powiedzieć, że nowa idea nigdy nie zrodziła się w tym seminarium. I to jest zdrowa teologia. Kiedy możemy powiedzieć, że nic nowego się nie zrodziło, że może wróciliśmy do starych prawd, które zawsze były nauczane przez Kościół. Niezwykłą rzeczą jest, jak czyta się pisma starych nauczycieli Biblii, czy to z III, z IV wieku, czy z XV, i widać, że tego samego uczą. Że nawet ludzie, którzy nie mieli ze sobą łączności, trwali w tej samej nauce, bo mieli tego samego Chrystusa, tą samą Biblię i tego samego Ducha Świętego. I nawet bardzo podobnych sformułowań używali, kiedy mówili o antychrystach, heretykach. I jak nie mogli zdzierżyć, jak było Słowo Boże fałszowane. I wiecie, dzisiaj wiele seminariów właśnie chwaliłoby się czymś innym niż Charles Hodge. Chwaliliby się, że mają kreatywnych studentów. Chwaliliby się, ile nowych sposobów głoszenia Ewangelii wynaleźli. Chwaliliby się, ile nowych teorii powstało na ich wydziałach. Nie chwaliliby się z tym, że żadna nowa idea nie zrodziła się w tym seminarium. Wszystkie idee, wszystkie prawdy zostały raz na zawsze zamknięte w Słowie Bożym dla Kościoła. I w wersecie 26 pisze Jan w ten sposób: to wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Dzisiaj wielu mówi: nie mówmy o tych, którzy zwodzą. Po co? Nie ma sensu mówić o tym. Jan pisze, i to nawet pisze dosyć szybko w liście, i wiele uwagi w swoich listach poświęcił fałszywym naukom, żeby ostrzegać, ale żeby jednocześnie dać Kościołowi proste narzędzia, żeby odróżnić prawdę od fałszu i żeby fałsz jednoznacznie potępić, i żeby w Kościele nie było miejsca na coś, co jest antyewangelią antychrystów. Apostoł Jan przestrzega przed heretykami, dlatego że są oni wielkim zagrożeniem dla Kościoła. I prawda jest taka, że niektórzy nauczyciele mogą sami uważać się za chrześcijan. Mogą być uważani przez innych za chrześcijan, ale jeśli mają niewłaściwą naukę o Chrystusie, jeśli nie trzymają się nauki apostołów, jeśli celowo i uporczywie ją wypaczają, to znaczy, że nie są chrześcijanami. Choćby byli popularni, choćby latali odrzutowcami, choćby wydali wiele książek i choćby wydawało się, że kochają Pana, to jednak Go nienawidzą, bo nie głoszą Chrystusa takim, jakim głosili Go Jego apostołowie. I przed takimi ludźmi przestrzegał nas sam Pan w Ewangelii Mateusza chociażby, w rozdziale 24, w wersecie 24 Pan przestrzegał: powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można nawet wybranych. I Pan Jezus mówił oczywiście o czasach ostatecznych, i to się dzieje od, jak już mówiliśmy, Jego zmartwychwstania i będzie się działo do Jego powtórnego przyjścia. Nie będzie to jakiś tam krótki okres w historii świata już pod sam koniec tej historii. Dlatego musimy badać, musimy rozpoznawać, musimy rozważać wszystko, co słyszymy. Powinniśmy to czynić, sprawdzając nauczycieli pod względem deklaracji o Jezusie Chrystusie, jakie wyrażają, i o Bożym jednorodzonym Synu poprzez wewnętrzne świadectwo mieszkającego w nas Ducha Świętego oraz wierność wobec nauki apostolskiej zawartej w Piśmie Świętym. Nie oznacza to oczywiście, że mamy być złośliwi, że mamy dokuczać nauczycielom. Nie oznacza to, że mamy odrzucić i poniżyć nauczycieli Słowa Bożego. Mamy cenić tych, którzy są naprawdę wiernymi sługami Słowa, ale jednocześnie mamy być tymi, którzy potrafią odróżnić prawdę od fałszu i potrafią odróżnić sługę Bożego od tego, który fałszuje naukę o Chrystusie. I chodzi w tym fragmencie tylko o to, żeby przypomnieć chrześcijanom i zwrócić uwagę na ważność tego, że musimy rozeznawać. I że z jednej strony Bóg rzeczywiście ustanowił starszych, ustanowił nauczycieli w Kościele, są pastorzy i to jest ich główna rola, ale też każdy odpowiada indywidualnie za własne rozeznanie. Dzisiaj wielu ludzi wchłania w siebie wszystko, poprzez internet, poprzez książki, poprzez to, że szczególnie fałszywe nauczanie jest bardzo promowane przez różne wydawnictwa i przez różne tak zwane misje. I pomyślcie teraz o ludziach, którzy by wchłaniali wszystko, co daje im ten świat, wszystko, co dają, co ma kolorowe okładki i zachęca, byśmy zobaczyli człowieka, który jest monstrualnie otyły i którego życie wręcz jest zagrożone przez te trucizny, które są mu podawane. I musimy pamiętać, że człowiek, który wchłania w siebie wszystko, tak naprawdę przyjmuje duchowe trucizny. Jest takim śmietnikiem, w skład którego wchodzą wszystkie herezje świata. I to jest ciekawe, że tacy ludzie, którzy nie rozeznają, potrafią być zbudowani zarówno dobrą nauką, jak i fałszywą nauką. Że są często zupełnie ślepi i bezbronni. A to świadczy, że nie są dziećmi Bożymi. Inna rzecz zbłądzić i powrócić do Chrystusa. Inna rzecz cały czas trwać w błędach, w herezjach i nie przyjmować właściwej nauki i odrzucać nauczycieli słowa, którzy jednoznacznie wzywają do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie i żeby poważnie podejść do Słowa Bożego. I pamiętajmy, że jeżeli chcemy prawdy, to musimy czytać Słowo Boże i z tym Słowem wszystko konfrontować. I pamiętajmy, że ponosimy odpowiedzialność za własne życie, zarówno cielesne, a tym bardziej duchowe. I pamiętajmy, że musimy naprawdę rozeznawać. I wykorzystajmy te trzy narzędzia, o których mówi tutaj Jan. Przypomnę je jeszcze na koniec. Sprawdzaj deklarację o Jezusie Chrystusie i Bożym jednorodzonym Synu poprzez wewnętrzne świadectwo mieszkającego w Tobie Ducha Świętego oraz wobec nauki apostolskiej, która zawarta jest w Piśmie Świętym. Dlaczego masz to robić? Z bardzo prostej przyczyny, o której pisał Jan. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że Antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Amen.